Boże, Królicy Święty, Jedyny, Ojcze, Synu Święty, uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła Twojej dobroci. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu, za znaki Twojej miłości, za każdy cud przemiany, który się dokona w naszym życiu, za to, że nieustannie prowadzisz nas do nowości życia. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dobrze. W ostatniej konferencji postaram się tak syntetycznie przedstawić właśnie to działanie Ducha Świętego, którego obrazem są właśnie kolejne dary. Jakie dary nam zostały do omówienia? To dar męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Otóż widzimy, że to działanie Boga, Ducha Świętego, to jest działanie pogłębiające nasze objęstwowie. To nie jest działanie chaotyczne. Można powiedzieć tak, że jeśli Duch Święty cokolwiek rozpoczyna, to rozpoczyna to perfekcyjnie, aby doprowadzić perfekcyjnie dzieło do końca. I dlatego każdy z darów najpierw widnieje w życiu Jezusa Chrystusa. Tam możemy zobaczyć ten dar, zobaczyć, jak zintegrowaną osobowością jest Jezus Chrystus, jak jego osobowość jest równocześnie przepojona boską mocą, boską obecnością, ale że nic nie traci z człowieczeństwa. Nieraz mówi się na przykład ludzki człowiek, prawda? Ludzki człowiek. Znaczy co, że ma serce, że czuły, że nie jest jak kamień, jak głaz, tylko po prostu jest ludzki. Czyli po prostu mówimy o tym, że nic nie utraci z natury ludzkiej. I właśnie Jezus jest tym, jest podziwiany dlatego w historii świata, ponieważ jest największym, najcudowniejszym dziełem Ducha Świętego. To Jan Paweł II wyraźnie o tym pisał we wspomnianych katechezach o Duchu Świętym. A dlaczego jest najcudowniejszym dziełem Ducha Świętego Jezus Chrystus? Ponieważ w nim świat boski, świat ludzki tak harmonizują, że Jezus Chrystus jest ikoną doskonałego człowieka i jest naszym ideałem, celem do osiągnięcia. I właśnie to, co będzie Duch Święty robił po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to będzie wkładał w nas Jezusa Chrystusa, czyli po prostu w nas kształtuje osobowość Jezusa Chrystusa. To jest to działanie uświęcające podstawowe. I dlatego święty Paweł uważa, że właśnie to jest główne dzieło Ducha Świętego. Ukształtowanie nas Chrystusa. Ale oczywiście każdy z darów w Jezusie Chrystusie, on jest darem spełnionym. To nie jest tylko zapowiedź. I dlatego szukajmy tych darów, jakim jest właśnie dar męstwa, dar pobożności, dar bojaźni Bożej. Otóż, jeśli chodzi o dar męstwa, to widzimy sukcesywnie. Duch Święty, który daje nam oczy Boga, pozwala nam widzieć rzeczywistość, jak widzi Bóg. Oczywiście, bo nie widzimy nigdy w pełni tak, jak widzi Bóg. Święty Augustyn wyraźnie zaznacza, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby dać nam ducha. Ale Augustyn mówi, tylko Jezus posiadał ducha w pełni, a my musimy po prostu wielokrotnie go przyjmować, pomimo tego, że on nas namaszcza. My nie jesteśmy w stanie. To jest taka kropelka, która chce się napić oceanu. No, próbuj. No tak jest. Także my oczywiście mamy pić ten ocean. Może nam się uda kiedyś go wypić. Tak, ale na pewno ten ocean nas nasyci. Natomiast nie jest możliwe. Musimy pamiętać o tej ograniczoności ludzkiej natury. To to, z czym się spotykam wśród ludzi, mówi się o pysze. Ja nie wiem, czy to jest pycha, czy to jest po prostu brak Bożego światła, że ludzie się porównują z Bogiem. No nie wiem, skąd to ludziom przychodzi do głowy. Najwidoczniej się chyba źle wyspali. Albo może ciągle źle śpią. Żeby się porównywać z Bogiem, bo tutaj pojawia się taka sytuacja, kiedyś jeden człowiek mówi, że on by chciał cierpieć razem z Jezusem. Pytam, no, powiedz mi, a ostatnio kiedy chorowałeś na grypę? A no, te dwa miesiące tam. Byłeś zadowolony? Dziękowałeś Panu Bogu? Nie. Mówię, nie uzurpuj sobie władzy boskiej. Jak Pan Bóg Cię wybierze do charyzmatu cierpienia, bo charyzmat cierpienia jest darem uczestniczenia w zbawianiu świata i to niewiele osób otrzymuje. To jest wielki dar, charyzmat cierpienia. Wtedy, kiedy Bóg wybiera ludzi do cierpienia, ale te osoby są prowadzone przez Ducha, inaczej to by po prostu zachorowały, umarły z cierpienia. Ale to jest wyraźne prowadzenie przez Ducha. Ale w tych osobach następuje, to jest taka pralnia brudnych pieniędzy. Po prostu w tych osobach wiele osób otrzymuje odkupienie, czyli w tych osobach inne osoby są oczyszczane z grzechów. To jest wielki dar, ale no, czytamy dzienniczek Świętego Faustyny, widzimy, że to nie jest możliwe. I właśnie dar męstwa jest to dar życia w tej rzeczywistości doczesnej, ale ze świadomością czy z sercem dobrym. Czyli dar męstwa posiada ktoś, kto jest przepojony duchem. To jest właśnie w starożytności tych ludzi, takich mężnych, tych, którzy trwali przy Bogu, których nie można było złamać, nazywano pneumatikoi, ludzie ducha, duchowi. A zatem męstwo to nie jest tylko odwaga. To na przykład, tak jak wspomniałem, niektórzy ludzie bardzo lubią sporty ekstremalne, to, jak to się mówi, potocznie hajcuje, no mają odwagę, ale to nie jest dar męstwa. Wręcz przeciwnie, w pewnych przypadkach nie mają daru męstwa. Dlatego, że właśnie osoby, na przykład, które są odpowiedzialne za bardzo dużo liczbę osób, jeśli ryzykują swoim życiem dla rozrywki, to uważam, że minęli się z powołaniem. Ja jestem przeciwny temu, żeby na przykład księża uprawiali sporty ekstremalne. Dlatego, że spadnie ze skały cała parafia, parę tysięcy ludzi jest pozbawionych jego opieki. On nie jest po to, żeby tutaj rozrywkował na ziemi. On jest powołany i wybrany, postawiony do zadań. No ale właśnie tego tutaj nie można mówić o cnocie męstwa. Czy o darze męstwa. Bo dar męstwa to jest poświęcenie siebie i wszystkiego, co posiadamy, właśnie dla Boga. To jest męstwo bycia, męstwo życia. W filozofii nawet używa się takiego określenia męstwo bycia. Męstwo bycia polega na tym, że ja w tej rzeczywistości, która jest pełna różnych nurtów, prądów, zawirowań, tutaj na przykład przedstawiciel jednej partii mówi, biegnijcie z nami, będziecie szczęśliwi. Potem następna ma, biegnijcie z nami, będziecie szczęśliwi. Potem trzecia, czwarta, piąta. I tak ktoś przez połowę życia albo przez całe życie biega. I tu. Natomiast ktoś, kto jest osadzony w Bogu, będzie zawsze przy Bogu. On będzie prorokiem. Dlatego cnotę męską mają właśnie prorocy. Prorocy zawsze, nawet kiedy proroka kogoś, ktoś kogoś zaprasza do uczestnictwa w pracy jakiejś partii, to nie tak, że on przymknie jedno oko na grzechy w tej partii, potem drugie oko, tylko będzie on miał otwarte oczy i mówi, to się nie godzi z Bożymi przykazaniami. Ja tutaj jestem, ale ja czułam. On jest prorok, męstwo bycia, czyli po prostu jest to ta czystość tej relacji z Bogiem. Czyli można powiedzieć jeszcze inaczej, to może to możecie jakieś słowo znaleźć, bo ja szukam już parę miesięcy takiego słowa, które by...
Pod charańskim górali słowo jedno jest piękne.
Jakie?
Żywobycie.
Żywobycie.
To jest gwary pod charańskim.
Tak, żywobycie to oznacza... Tak.
Wszystko to, co ksiądz mówi.
No właśnie. Chodzi o to, że jeżeli jestem zanurzony w Bogu, to ja nie mogę się następnego dnia wykorzeniać. To ja nie jestem tym, który dzisiaj się bawię. Jak mi ksiądz proboszcz mnie pogłaskał, wikary mnie pochwalił i tak dalej, to ja mam mocną wiarę. Ale jak mnie nie pochwalą i proboszcz jest zamiast mnie pogłaskać, to jakoś mu ta ręka się ciężko ześliźnie po mojej głowie, no to już nie wierzę. Rozumiemy, że jeśli nie ma wiary, to nie ma wierności. Zasadniczo męstwo bycia, męstwo wiary można porównać do wierności. Do tego owocu, który Ducha Świętego, który Święty Paweł wymienia w 5 rozdziale listu do Galatów, w wersecie 23. To jest właśnie wierność. Ale właśnie wtedy, kiedy człowiek, tak jak Jezus, jest zawsze z Ojcem i zawsze dla Ojca i w każdej sytuacji jest Mu wierny i zawsze Go kocha i tej miłości nikt nie zmienia, nic nie zmieni, to taka osoba jest piękna. Oj, ja bym chciał mieć tylko takie osoby w kusie. Bo sam takim jest. Staram się. No, każdego dnia. Ale są okresy wakacyjne w mojej duszy, kiedy nie ma tego daru. Nie wiem, co tu się dzieje. Taki człowiek jest po prostu. Niewątpliwie powinniśmy prosić Ducha Świętego o dar męstwa, o tą wierność Bogu, żeby się wszystko waliło, paliło i ja zostanę przy Tobie, Panie. Choćby wszyscy odeszli od Ciebie, oczywiście wiem, kto to powiedział, ja Cię nie opuszczę. No i Piotr, niestety. Ale bo on jeszcze nie miał wyrzmowany. Powierzchowanie to, żeby tego nie zrobić. Wierzchowanie, strach go objął. Myślę sobie, że mnie też zamknął. Ja tutaj jestem taki ważny. Pan Jezus mnie wybrał na szefa tych apostołów. Na pewno doniesie. To mnie tak samo obliczują jak Jezusa. Nie, nie jestem jeszcze gotowy. I zjadł. Znaczy, rozwiał, bo najpierw się zamknął. Trzykrotnie. Więc tutaj ta wierność Bogu jest naprawdę pięknym darem, a to jest dar Ducha Świętego. I Święty Tomasz Akwinu ma rację, że dary Ducha Świętego polegają na tym, że to Duch Święty daje nam swój umysł. A taki umysł, napełniony, nasz umysł, prześwietlony umysłem Ducha Świętego, nie jest płochliwy, nie zmienia idei, nie zmienia partii. Dla niego Kościół nie jest po prostu partią. On się nie wyrzeka Kościoła dlatego, że coś tam, że są grzechy ludzi. No. Człowiek jest grzeszny. A co czytamy w Piśmie Świętym? Do kogo Bóg przychodzi? Do ludzi grzesznych. Ja jestem, jak w liturgii bizantyjskiej świętego Jana Chryzostoma, wiele razy odprawiałem tę liturgię, w koncercie oczywiście, bo to jest trudna liturgia. Jeździłem do Lwowa przez 9 lat i z kraju katolikami odprawiałem przysięgę. Tam jest taki piękny tekst liturgii, że zbaw naszych grzesznych, z których ja jestem pierwszy. To jest ta świadomość. A nie tak, że wszyscy są grzesznikami, a ja mam prawo do ocen. Absolutnie. Ale wtedy, kiedy człowiek sobie uświadomi, że jest grzesznikiem, do którego Bóg kocha, no to się tylko załamać. Z radości. I z wdzięczności. Jestem grzesznikiem największym, którego Bóg najbardziej kocha. To nie ma nic piękniejszego, jak tylko uwielbiać Boga, klękać przed Nim, a nawet wielbić Go tutaj flagami, śpiewem, tańcem. Jeszcze tańcu brakuje.
Tańce w Jerozolimie.
Będąc?
W Jerozolimie.
W Jerozolimie.
Na Taborze.
A na Taborze.
Zapraszamy.
Będą.
To już taka tradycja.
A zatem widzimy, jak osobowość Jezusa jest prawdzonym modelem, ikoną tej osobowości, do której my dążymy. To bierzmowaniu się to wszystko dokonuje. Modlę się, żeby jakoś Pan Bóg posłał ewangelizatorów do Polski. Co się dzieje? Ja wiem, co to się dzieje. Z tego powodu na kongresie nowej ewangelizacji powiedziałem, że właśnie ci, którzy uczą o Duchu Świętym, muszą żyć Duchem Świętym. Nie ma innej drogi. Dobrze?
Amen.
Nie ma innej drogi. Po prostu nie ma. Dobrze, następny dar, który to jest dar pobożności. Tak jak mówiłem wczoraj, tłumacze Septuaginty przetłumaczyli dar bojaźni Bożej dwoma słowami, stąd powstał jakby ten drugi dar, ten właśnie siódmy dar, bo właściwie jest u Izajasza sześć darów wymienionych. Natomiast właśnie tłumacze Septuaginty tak widzieli, że no jak to oddać ten termin, bo przecież jest coś pozytywnego i coś takiego tremendycznego, tremendum. Że z jednej strony człowiek jest pociągany przez Boga więzami miłości, pragnie Boga, pragnie Go wielbić, a z drugiej strony no jednak musi się liczyć, że on jako kropelka wobec oceanu naprawdę musi się liczyć z oceanem. Że naprawdę od Boga jako wszechobecności, jako oceanu, on wszystko posiada, wszystko ma. I dlatego też te dwa słowa, one nam opisują doskonale postać Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest posłuszny. U Jezusa Chrystusa bojaźń Boża polega na posłuszeństwie. On był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej. I właśnie w liście do Filipian w drugim rozdziale jest właśnie ten hymn. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz odłożył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne uznane za człowieka, teraz jak to dalej?
Uniżył
samego siebie,
stawszy się
posłuszny do śmierci krzyżowej. Właśnie to jest bojaźń Boża, to jest posłuszeństwo Jezusa Chrystusa. Ale jakie to było posłuszeństwo? To nie było posłuszeństwo niewolnicze, to było posłuszeństwo miłości. Otóż Jezus Chrystus, mający w sobie tego samego ducha, ducha miłości, pragnął realizować tylko jeden plan. Ten sam plan, który miał Ojciec, który ma Ojciec, ten sam plan, który ma Duch, ten sam plan, który właśnie On rozpoznaje. To jest jeden plan, plan zbawienia. Plan zbawienia polega na umiłowaniu stworzeń, ludzi, przez Trójcę Świętą. I właśnie doktryna Kościoła mówi wyraźnie, że Bóg stworzył świat ludzi z miłości i z tej czy miłości daje ludziom zbawienie. Czyli po prostu my jako ludzie nie pojawiliśmy się na świecie z kaprysu, że Pan Bóg był samotny, takie są różne takie teorie, jakieś mity, że Pan Bóg był samotny i tam, no, ponieważ żeby nie być samotnym, to sobie stworzył ludzi, a potem się zaczął przyglądać, jak oni tam sobie radzą, jak nie radzą, to się też śmieje, jak sobie radzą, to też się śmieje, po prostu ma niezły humor. Takie różne teorie mitologiczne. Nie, natomiast doktryna Kościoła mówi nie. Bóg stworzył człowieka z miłości i z miłości pragnie go zachować na wieczność. Czyli po prostu Bóg stworzył nas dla nieba. Bóg stworzył nas po to, aby nas uczynić Bogiem, aby nas przepustić, aby całe nasze życie przemienić w siebie. Dlatego my mamy tutaj na tej na ziemi ten czas na dojrzewanie do bóstwa. Dlatego, żeby żyć, żeby tak pragnąć Boga, żeby już nie chcieć być tylko samemu, być stworzeniem, ale być w Bogu, być Bogiem. I to właśnie dokonuje się u mistyków świętej Teresy z Awila i świętego Jana od Krzyża. Właśnie to przemienienie Boga. Święty Jan od Krzyża właśnie pisze, że kiedy ten żar Bożej miłości przemienia duszę, to dusza staje się Bogiem. Oczywiście nie tracąc tej swojej substancji. Dokonuje się to tak na podobnej zasadzie, jak właśnie ogień, który rozpala drewno. Właśnie to drewno, ten kawałek drewna staje się ogniem. I chociaż to drewno nadal zachowuje swoją właściwość, to jednak ten ogień pochłania całą istotę, istotę właśnie tego drewna, tą naturę tego drewna. Tak właśnie dokonuje się to w zespoleniu z Bogiem. Dlatego się nie bronicie, pozwólcie rozpalać Duchowi Świętemu was Boże życie. Ale teraz to rozróżnienie. Bojaźń Boża i pobożność. Dar pobożności to jest rozumiewanie Boga. Kiedy człowiek poznaje, że dar mądrości, rozumu i wiedzy, różnica pomiędzy światem stworzonym rzeczami przemijającymi, a światem Bożym, tym, który się stopniowo Jemu udziela, to już tylko pragnie być jak Bóg. Niczego więcej nie pragnie. Niczego ponad to. Oczywiście ma różne inne pragnienia, ale tylko pragnie Boga miłością najwyższą. To jest jedyny cel. Nie ma innych celów. Wszystkie inne cele są drugorzędne, doczesne, ale drugorzędne. Pierwszy cel to jest jak najbardziej poznać Boga, zjednoczyć się, żyć dla Niego, służyć Mu, być przepojonym Bożym Duchem, stawać się jak Jezus. I wtedy właśnie człowiek jest rozumiewany w Bogu. I znam takie osoby, które tak bardzo kochają Pana Boga, że one się nie męczą. Nie męczą modlitwą, nie męczą nabożeństwami, nie męczą się rozmawianiem o Panu Bogu. Po prostu to jest wyraźne rozkochanie w Panu Bogu. Takie przepojenie Bogiem. I tutaj mogę dać jako przykład, ponieważ się tutaj posługiwałem już tym przykładem właśnie moich rodziców, To, co mówiłem, tak nawet się przy śniadaniu przypomniałem o tych dwóch rzeczach, dwóch sytuacji. Moja mama, kiedy była już bardzo chora i była po wedeli, tam tylko część mózgu była zostawiona, ten wyręb, który do mózgu nie zajął, to pamiętała tylko imiona męża, dzieci, Pana Jezusa, Matki Bożej. To jej rodzina. I pamiętam, jak któregoś dnia przychodzę, ona za dobrze nie wiedziała, gdzie jest, czy jest w szpitalu, czy gdzieś. I mówi, tak, zdecydowanie, przynieś mi Jezusa. No i poszedłem do kaplicy, szukałem Jezusa i przyniosłem Pana Jezusa. To był rozkaz. Tak. Ale właśnie to jest to, że jeśli człowiek jest przepojony, każda komórka jest przepojona miłością, miłością do rodziny, do Boga, to nawet te komórki, ta resztka komórek myśli tylko o Bogu. To było niesamowite, takie moje doświadczenie. Wiele ona miała takich po prostu takich różnych majaczeń. Widziała, jak chodziła na odpusty, do Matki Bożej. Na takie miałem widzę, ale wszystko to się rozgrywało wokół tego. Podobnie właśnie mój tata, który właśnie tak jak mówiłem przedwczoraj, śpiewa godzinki, bo pamiętam godzinki i cały dzień ma radość ducha. Ja się tylko modlę o to, żeby tato miał radość ducha, żeby Pan Bóg to dał. To wszystko jest. A Pan Bóg weźmie, kiedy będzie uważał do siebie. To jest właśnie ten dar pobożności. Ta świadomość taka głęboka, że Bóg dla mnie jest wszystkim. Że ja dzięki Niemu istnieję. Że właściwie ja jestem dzięki Niemu. Że wszystko, cokolwiek w moim życiu jest dobre, w świecie jest dobre, jest znakiem Jego miłości, Jego dobroci. Kiedy ja sobie uświadamiam, a sobie coraz częściej to uświadamiam, bo pewnie też wiek potrzebny jest do tego, uświadamiam sobie, że każde dobro w świecie jest uśmiechem Pana Boga. To już nie narzekam na to, że deszcz pada, albo że jest krawa. Panie Boże, naprawdę dziękuję. Wszystko jest potrzebne, tak? Wszystko jest potrzebne. I kiedyś po prostu, kiedy rano się modliłem, ale tak potem idę do pokoju, tak do pracowni, tam jest takie duże okno, okrągłe na działki w Lublinie. I patrzę, a tam nad tymi działkami leci taka niedużych rozmiarów chmurka i podlewa działki. Panie Boże, jak to sobie cudowną podlewaczkę wypowiadam. Ja sobie uświadomiłem, że chmury przenoszące wodę to jest wielki cud dziejący się codziennie. Że ja tego nie zauważałem. Ja to jest po prostu za te wszystkie zjawiska przyrody, które są cudowne. Ja Boga wielbię, nie mogę się nagiwić.
Pierwsze stworzenie.
Po prostu Bóg wszystko tak doskonale przygotował dla nas, ale to jest środowisko, Jego środowisko przygotowane, żebyśmy Go wielbili, a nie żebyśmy się zatracali w tej rzeczywistości stworzonej. Więc dar jaźni Bożej jest darem też radości. Bo człowiek, który jest wdzięczny nieustannie, nie może być smutny. Bo wdzięczność jest źródłem radości nieustannie. My mamy za co dziękować. Po prostu każde dobro, które jest w świecie, w moim życiu, które mnie spotyka, jest uśmiechem miłującego Boga. Jeśli to dobrze przemedytuję, moje serce przemieni się, rozżarzy się wdzięcznością, ja będę żyć nieustannie radością, bo wdzięczność jest początkiem radości. Chrześcijanin nie może być niewdzięczny. Chrześcijanin wierzy, że wszystko jest, co dobre, darmo Pana Boga. Tutaj wspomnę taką postać, księdza Leo, który we wspólnocie charyzmatycznej Brazylii, Canção Nova, był takim kaznodzieją telewizyjnym, ponieważ ta wspólnota ma swoją telewizję katolicką. I tam mówi bardzo ciekawe kazania, konferencje. No, kiedyś powiedział taką konferencję, którą zapamiętałem. Inne też zapamiętałem, ale akurat tam się nasunęła na pamięć. Tak ciekawe po prostu to brzmi, nasunęła się na pamięć. A więc nasunęła się. Otóż on mówi tak. Wiecie, jaka jest najmilsza melodia, którą szatan lubi słuchać?
Narzekanie.
I ksiądz Leo tłumaczy to tak. Kiedy człowiek narzeka, i to jeszcze narzeka w grupie, nie ma czasu na to, żeby zachwycić się dobrym i pięknym, które jest w jego życiu, w jego rodzinie, w jego otoczeniu, w świecie. Po prostu kiedy narzekamy, drugi się dołącza do narzekania, trzeci, czwarty, wszyscy zaczynają narzekać. I po prostu to, co stało, co było niewielkim problemem, nagle staje się, to, co było tylko plamką na obrusie, nagle staje się plamą przysłaniającą świat. Dlatego szatan bardzo się cieszy, kiedy słucha melodii narzekania. Dziecko Boże nie powinno poddawać się tej pokusie. Ale tutaj jest ten problem, bo gdzie znaleźć ludzi napełnionych duchem i wdzięcznością wobec Boga? Ono trzeba budować wspólnotę Ducha Świętego, napełnionych właśnie widzeniem Bożym, widzeniem Ducha Świętego. I wtedy, kiedy spotykamy takie osoby, a nie trzeba zbyt dużo osób, wtedy rozbrzmiewa zupełnie inna melodia. Wiecie, dzisiaj, kiedy stałam, Pan Bóg mi dał takie natchnienie, żeby się niczym nie martwić. Jakie piękne natchnienie. A druga osoba, no wiesz, cudowne. A Pan Bóg też dał to samo. Tak? To i do Ciebie przyszedł? A no tak, przecież we mnie też mieszka. I już jest radowny. Oczywiście, to jest jeden z przypadków. Ludzi zakochanych w Bogu, ludzi zadłużonych w Bogu. I to, żeby właśnie pozwolić sobie, że jeszcze jeden przykład z mamy. Moja mama miała tylko jedną przyjaciółkę, do której chodziła. I widzieliśmy, że ona była u niej, bo zawsze wracała z dobrym humorem.
Maryja.
Proszę?
Maryja.
No, żyjąca osoba. Pani Bronisława. Pani Bronisława. Maryja, to jest przyjaciółka oczywiście. Ale z taką sąsiadek. Chociaż Maryja tam mieszka niedaleko. Widzieliśmy potem, że wracała do Bóg-Morza. I nieraz nam mówiła, jako dzieciom, ona strasznie nie lubiła plotek. Jak z kościoła wychodziła i widziała grupę kobiet, już oczywiście mówiących o czymś takim, bo to jest taka postawa odpowiednia takiego. Wiadomo, że odmawiali. Mama mówi tak, włączam bieg i uciekam. Także mama słyszała, że szczęście u nas jest kilka wyjść z kościoła. Także uciekała i po prostu nie przystawała z kobietami. Ale właśnie przyjaźniła się z tą osobą, napełnioną dobrocią, pogodą, światłem. To jest właśnie to czerpanie. Czerpanie z Boga. I wtedy rzeczywiście Bóg mieszka w nas, a my mieszkamy w Bogu. A więc, żeby rozpoznać, czy Duch Święty we mnie działa, czy nie, No to po duchu wdzięczności. Duch wdzięczności jest na pewno, uwielbienie jest na pewno Duchem Świętym. Duch wdzięczności, uwielbienie jest na pewno Duchem Świętym. To nie jest zły duch. Zły duch nie jest wdzięczny i zły duch nie uwielbia Boga. Kto wyraża swoją wdzięczność i kto uwielbia, do tego nie ma dostępu zły. Dlatego taka na rekolekcja jest dobrze. No to tam chodzi, tam przygląda się, tutaj nie wyjdzie. Uwielbiają. O.
Przychodzi za chwilę, dalej uwielbiają.
Tak.
12 godzina, oni dalej uwielbiają.
Tak. Już poszedł tak. Już nie przychodzi. Dobrze. No i jeszcze został nam dar pojaźni Bożej. Otóż kiedy mamy te dary potrzebne, wszczepione w siebie, kiedy widzimy różnicę pomiędzy życiem stworzonym, skończonym, życiem śmiertelnym i życiem Bożym, które Bóg chce się dzielić, wtedy po prostu człowiek boi się, żeby Boga nie utracić. Na tym polega dar pojaźni Bożej. Boję się, żeby Boga nie utracić. Dlatego, że nie ma gdzie pójść. Nie ma innego wyboru. To jest dar pojaźni Bożej. Boję się, żeby Boga nie utracić. Dlatego, że Bóg jest wszystkim. Kto posiada Boga, posiada wszystko. Jeśli odkrywam, że posiadam Boga i posiadam wszystko, jestem najbogatszym z ludzi. Jesteście miliarderami. Tylko nie mówcie, bo policja to jeszcze was okradnie. Posiadamy wszystko. Idziemy do lasu, cały las jest nasz. Idziemy w góry, całe góry są nasze. Kiedy są nasze góry? Kiedy góry są nasze? Kiedy potrafimy się nimi zachwycać? To jest nasze. A jeśli nimi zachwycamy, jak to naszymi? Uwielbiamy Boga. Kiedy zachwycamy się światem, ponieważ Bóg nam dał ten świat, to świat jest nasz. Nie musimy kupować. Nie musimy harować od rana do nocy. Wszystko mamy. To tylko ludzie się umówili, że jak będziesz pracował, dostaniesz pieniądze. Wiesz, pieniądze, to możesz coś kupić. Ale Pan Bóg z nami się tak nie umawia. On tylko mówi, macie wszystko, co chcecie. On się nam inaczej umawia. I dlatego też, kto kocha Boga, posiada wszystko, co posiada Bóg. Także drogą do posiadania wszystkiego jest droga miłości. Kto kocha Boga całym sercem, całym umysłem, całą wolą, ten posiada wszystko, co Bóg kocha. I święty Jan od Krzyża powiedział tak, napisał takie zdanie. Dusza należy do tego, kogo kocha. Dlatego proszę, żebyście się zastanowili na tych rekolekcjach, czy ponad Boga kochacie coś, kogoś. Dramatem XXI wieku jest to, że ludzie potrafią kochać rzeczy, samochód, całą duszą, całą wolą, całą umysłem. Czyli po prostu przydają przymioty boskie stworzeniom, rzeczom, które się psują, które się rozlatują. I to jest właśnie dramat serca ludzkiego. Dlatego, że człowiek się przywiązuje miłością przysługującą tylko Bogu wiecznemu, rzeczom przemijającym, umierającym, niszczącym się. Bojaźń Boża. Boję się, żeby Boga nie utracić. Święty Franciszek, kiedy kiedyś miał wizję Pana Jezusa. I zadał mu pytanie takie, które często gdzieś zadają. Panie Jezu, jaka jest Twoja wola względem mnie? A Jezus mu miał odpowiedzieć: jeśli odrzucisz to, co oddziela Ciebie ode mnie, to będziesz znał wolę Bożą. Wolą Bożą jest zjednoczenie z nami, zjednoczenie naszego życia z sobą. Jeśli są rzeczy, osoby, które nas odciągają od Boga, należy te rzeczy i te osoby porzucić. Teraz módlmy się, aby Duch Święty dał nam odwagę podejmowania takich decyzji. One są zawsze dobre. Się nie smućcie. Jesteście bogaczami. No, ale Cezarowi też trzeba płacić podatek. Dopóki tutaj żyjemy, to i wobec tej rzeczywistości się trzeba jakoś wypłacać. Ale uważać na pożyczki, żeby nie myśleć, że tutaj zostaniemy na wieczność. Dobrze. Uwielbimy Pana. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była.